Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prawda, jest ta pomoc potrzebna i potrzebna jest bardzo szybko, stąd zachęcam, żeby odwiedzić naszą stronę patronite.pl/radiownet, zajrzeć na zakładkę zbiórki. Ja też to zrobię w tej chwili, zajrzę i udało nam się ten próg magiczny połowy, 11 dni do końca, 50% już za nami, zbieramy 193 132 zł, bo tyle udało nam się wspólnie wszystkim nam zebrać podpisów pod obywatelskim projektem Tak dla CPK i tyle złotych chcemy zebrać dla Powodzi, dlatego zachęcam. Czasu nie jest dużo, sytuacja jest ciągle trudna, a miejscami bardzo trudna. Udało się posprzątać, trochę wynieść rzeczy, tylko teraz trzeba osuszyć domy, zbić tynki. Jest dużo pracy, a do tego potrzebne są środki, stąd nasz apel, żeby się włączyć w naszą zbiórkę dla Powodzian. A ja, tak jak zapowiedziałem, zostajemy w obszarze polityki międzynarodowej z panem posłem. Przed czym mówiliśmy trochę o relacjach polsko-ukraińskich i o polityce wizowej. Teraz przyjrzymy się dokładnie polityce europejskiej. W naszym studio profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, politolog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Mamy dwie duże sprawy do omówienia, stąd może dzisiaj audycja będzie troszkę dłuższa. Pierwsza sprawa, nowa Komisja Europejska. Na początek zapytam o rolę przewodniczącej. Ursula von der Leyen będzie po raz kolejny na 5 lat przewodzić Komisji Europejskiej. No i patrząc na skład komisji, na to, jak to sobie dobiera komisarzy, to chyba pani Ursula jest znacznie mocniejszym politykiem, niż nam się wydawało i niż była 5 lat temu.
Zdecydowanie tak. Jej pozycja wyraźnie wzrosła. Już w poprzedniej kadencji w korytarzach brukselskich urzędnicy bardzo często używali określenia księżna Ursula, co miało oddawać jej po prostu ogromną władzę. Ona rzeczywiście koncentrowała tą władzę bezpośrednio, osobiście, jeśli chodzi o takie najważniejsze decyzje. Te słynne załatwianie szczepionek przez SMS-y i przez telefon, przez panią przewodniczącą osobiście negocjowała kontrakt szczepionkowy. No to najlepiej oddaje, jak ona bardzo intensywnie kumulowała tą władzę, nawet chyba niepotrzebnie, bo to oznacza, że jeśli chodzi o zarządzanie, tworzyła takie wąskie gardło. No w tej chwili w prasie europejskiej mówi się nie księżna Ursula, tylko imperatorowa Ursula, bo ona rzeczywiście po tych różnych negocjacjach, roszadach i tak dalej ma bardzo silną pozycję i najlepiej świadczy o tym, jak będzie dominować nad wszystkimi pozostałymi członkami komisji. To, co zrobiła z francuskim kandydatem na komisarza, czyli z panem Breton.
Który już był komisarzem.
Który już był komisarzem.
I chciał swoją misję kontynuować i jest dobrym kolegą Macrona. On go wystawiał. Rzeczywiście historia, która 5 lat temu chyba nie mogłaby się wydarzyć.
No to rzeczywiście było takie silne centrum francuskie w Komisji Europejskiej. On był super komisarzem. Też wiele się mówiło o jego bardzo mocnej pozycji, bardzo szerokim portfolio, czyli wielu uprawnieniach. On też przy okazji, rzecz jasna, wchodził w pewne spory z panią imperatorową czy księżną. I najwyraźniej pani von der Leyen nie chciała, żeby taka rywalizacja francusko-niemiecka, troszeczkę personalna też z tym kandydatem francuskim, czy byłym komisarzem, była kontynuowana i w związku z tym bardzo zręcznie go utrąciła, co moim zdaniem pokazuje, że tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ona będzie dominować w stosunku do takich komisarzy jak chociażby nasz kandydat, czy
pan
z naszej
Serafin.
Pan Serafin, czy z naszej części Europy, bo zawsze Europa Zachodnia, jeśli chodzi o ich przedstawicieli w komisji, no była nieporównywalnie silniejsza.
Dobrze, ale jeżeli Ursula von der Leyen ma być imperatorową Unii Europejskiej, to jej wpływy będą porównywalne z wpływem kanclerza Niemiec, czy większe, jak ta nowa komisja będzie jej siła, bo to, że Polskę może spacyfikować, czy inne państwa, pewnie nawet i Włochy, to sobie wyobrażamy, ale czy będzie w stanie przyjść i powiedzieć do Olafa Scholza, przepraszam, ale teraz ja rządzę Europą, a nie ty.
Tym bardziej, że Olaf Scholz ma beznadziejnie słabą pozycję, przede wszystkim w kraju.
To jeden z najsłabszych kanclerzy, przynajmniej za mojego życia nie pamiętam tak słabego kanclerza. Nie wiem, czy się mylę, czy się nie mylę.
Oczywiście. I to ma przełożenie na, nazwijmy to, relacje europejskie. Niemcy w dalszym ciągu oczywiście mają wielkie wpływy w Unii Europejskiej, ale znacznie słabsze właśnie za Olafa Scholza. I tutaj tą przestrzeń wypełnia troszeczkę Ursula von der Leyen, która częściowo prowadzi agendę niemiecką, częściowo francuską, częściowo swoją własną, na przykład transatlantycką. Ona jest bardzo silna, jeśli chodzi właśnie o te relacje z Amerykanami. Na pewno jej pozycja będzie silniejsza niż w poprzedniej kadencji. Na pewno będzie po raz kolejny nie dotrzymywała obietnic, bo ona jest z tego bardzo słynna, że na coś się umawia ze swoimi partnerami, potem o tym zapomina, mało tego, potrafi grillować, tak jak w przypadku Polaków.
No dobrze, ale z drugiej strony to jeszcze tylko dopytam, to jest tak, że ona rzeczywiście wyszła na samodzielność, znaczy, jeżeli zaczęliśmy od tej terminologii feudalnej, książę z reguły nie był udzielny, książę to był tytuł zależny od kogoś imperatorowa, no to już jest tytuł taki, że już nikt od nikogo nie zależy. Faktycznie jest tak, że Ursula von der Leyen w tej chwili już nie ma nad sobą żadnych mocodawców? Jak to wygląda?
No oczywiście ona cały czas ma pewne ograniczenia. W dalszym ciągu ma państwa członkowskie, przede wszystkim Niemcy i Francję, tylko że musimy pamiętać, zarówno Macron jest słaby, jak i Scholz jest słaby. Ona z tego korzysta. Ma inne ograniczenia w postaci chociażby Parlamentu Europejskiego. Niemniej, no najwyraźniej ona będzie w największym stopniu kształtować agendę europejską w nadchodzących latach.
Na ile jest tak, że to jest kolejna nieformalna, w sensie nieprzeprowadzona poprzez traktaty, ale realnie zachodząca zmiana w Unii Europejskiej. To, co powiedział kiedyś chyba to był poprzedni Jean-Claude Juncker, że jego komisja nie będzie komisją, że będzie komisją polityczną, że to on rozpoczął ten trend, że komisja przestaje być tylko urzędnikami, którzy wykonują przepisy, a staje się ciałem politycznym, a teraz mamy kolejny krok, że to staje się ciało polityczne już niezależne od państw członkowskich, nawet tych najsilniejszych?
Tak jak powiedziałem, nie do końca, bo jednak pewien wpływ państw członkowskich, zwłaszcza tych największych z Europy Zachodniej, w dalszym ciągu jest widoczny i będzie widoczny. Niemniej Ursula von der Leyen dodała do tego, co mówił wcześniej Juncker na początku swojej poprzedniej kadencji, że jej komisja będzie geopolityczna. Czyli ona jak gdyby jeszcze wyżej podbiła tą poprzeczkę.
Czyli dokonuje się centralizacja już nawet bez, nie tylko zmian traktatów, ale już nawet bez wyroków TSUE, bez zmian ustawowych, czysto polityczną wolą dokonuje się centralizacja?
To upolitycznienie Junckera, o którym mówił Juncker, ono jest wbrew traktatom, no bo teoretycznie komisja powinna być bezstronna, właśnie apolityczna, nie brać zwłaszcza pod uwagę interesów największych państw członkowskich. I ona powinna być wykonawcą woli państw, a nie kreatorem polityki, przynajmniej w takim zakresie, o którym myślał Juncker. Pani von der Leyen wchodzi jeszcze bardziej w tą rolę państw członkowskich, bo ona mówi o geopolityce, czyli coś, co było domeną jednak państw członkowskich, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka obrony, ona postanowiła zająć się tym poletkiem i mieć większą inicjatywę niż wcześniej przewodniczący komisji, właśnie jeśli chodzi o ten obszar spraw. I z całą pewnością tutaj jest wiele przesłanek, chociażby jej mini exposé z Parlamentu Europejskiego sprzed kilku tygodni, kiedy ona wyraźnie mówiła o polityce obrony, wyraźnie mówiła o polityce zewnętrznej Unii Europejskiej.
Czego nie ma w wielu wypadkach w kompetencjach zapisanych w traktacie, zwłaszcza obronności.
No tutaj przede wszystkim to jest domena, tak jak mówiłem, państw członkowskich, ale...
Jest czy była? W traktatach jest realnie.
W traktatach jest, natomiast z całą pewnością Ursula von der Leyen będzie chciała tutaj się wepchnąć na czoło, wykazać się inicjatywą. W pewnych sprawach musi w dalszym ciągu koordynować, rzecz jasna, swoje posunięcia z Europą Zachodnią, z państwami członkowskimi. No ale jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o te sprawy. To mini expose, o którym ja wspomniałem, ona na przykład mówiła o tym, że zamierza komisja na samym początku jej drugiej kadencji wypracować taki dokument, white paper, dotyczący obronności. To samo było, wiele na ten temat było przecież w tym raporcie Draghiego, który nie przez przypadek został w tym momencie ogłoszony, no bo to jest takie, można powiedzieć, eksperckie wsparcie dla jej działań jako przewodniczącej w kolejnej kadencji. Więc mamy tutaj bardzo ważną z punktu widzenia suwerenności, z punktu widzenia traktatów i roli państw członkowskich politykę w zakresie obronności. Wprost nawiązuje do tych aspektów geopolitycznych. I ona chciałaby tutaj zaproponować różnego rodzaju zmiany, które na samym końcu, rzecz jasna, będą wzmacniać Komisję Europejską, będą wzmacniać tą centralizację.
Chociażby w sektor zbrojeniowy. No dobrze, to drugi duży temat. Nie tylko nowa komisja i co z niej wynika, ale też razem z załącznikami 400-stronicowy raport, który przygotował Mario Draghi, polityk włoski, były szef Europejskiego Banku Centralnego, jeśli chodzi o ten, po ten poziom europejski. Myślę, raport, który pokazuje i drogę na centralizację, ale przede wszystkim skupia się na tym, dlaczego Unia Europejska odstaje gospodarczo od Stanów Zjednoczonych i co trzeba zrobić, żeby z powrotem stary kontynent odzyskał wigor gospodarczy. Ja całego raportu nie przeczytałem, ale wiem, że pan profesor pewnie cały przestudiował, być może jako jedna z niewielu osób w Polsce. Co pana uderzyło, jeżeli chodzi o ten raport i o jego kierunki?
Przede wszystkim bardzo dobra diagnoza, zaskakująca dobra diagnoza, jeśli chodzi o ocenę ostatnich lat. Draghi wprost mówi, że Unia Europejska jest na skraju przepaści, że ostatnie lata to jest taki wyraźny spadek wszystkich najważniejszych parametrów gospodarczych, jeśli chodzi o innowacyjność, jeśli chodzi o konkurencyjność, produktywność gospodarki, eksport, inwestycje.
Powiem, żadna nowość. Czy Ameryki pan Draghi nie odkrył?
Tak, tylko że on wystawił w sposób pośredni cezurkę za poprzednie 5 lat Ursuli von der Leyen. Dlatego, że odpowiedzialność za to, że te wszystkie negatywne trendy były kontynuowane, nawet się pogłębiły w ostatnich latach, ponosi ona w dużym stopniu. W związku z tym to była krytyka. Oczywiście nie taki był cel. Niemniej, jeżeli czytamy ten raport, szczególnie w tej warstwie diagnostycznej, no to trudno nie zapytać się, co von der Leyen zrobiła do tej pory, żeby powstrzymać te trendy i dlaczego była nieskuteczna. Dlaczego była tak bardzo nieskuteczna.
A co pisze Mario Draghi o tym, dlaczego? Czy daje odpowiedź, dlaczego tak się stało, że Unia Europejska znalazła się na skraju przepaści? Czy nie? Czy już tak daleko politycznie były prezes EBC nie był gotowy się posunąć?
No on wskazuje, rzecz jasna, wiele przyczyn. Jedną z nich jest między innymi wzrost cen energii i w ogóle wzrost cen kosztów dla przedsiębiorstw, dla korporacji, dla gospodarstw domowych, które wprost wynikają z polityki klimatycznej. I ta diagnoza, moim zdaniem, jest bardzo istotna, ale powinna być zwieńczona pewną refleksją właśnie w odniesieniu przede wszystkim do polityki klimatycznej, bo ona w gruncie rzeczy odpowiada w największym stopniu za wzrost cen i wszystkie negatywne skutki, które z tego wynikają, jeśli chodzi o spadek inwestycji, ucieczkę inwestorów, przewagi właśnie geoekonomiczne, byśmy mogli powiedzieć, Chin i Stanów Zjednoczonych nad korporacjami europejskimi. Oczywiście tej refleksji nie ma, ale to, co jest ciekawe, zarówno w raporcie Draghiego, jak i w tym mini exposé pani Ursuli von der Leyen sprzed kilku tygodni, mamy bardzo dwa niepokojące sygnały, które dotyczą właśnie polityki klimatycznej. Pierwszy jest taki, że ona będzie kontynuowana, a nawet zaostrzana, jeśli chodzi o poziom ambicji. Zarówno jeśli chodzi
o... To już się gubię. Znaczy, z jednej strony diagnoza, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, wyjaśnienie, wzrost cen energii, wzrost innych aspektów produkcji, połączone, jak rozumiem, z polityką klimatyczną, rozwiązanie więcej polityki klimatycznej, bardziej ambitnej. To ja tego nie rozumiem, panie profesorze.
No oczywiście w zakresie narracji i Draghi, i von der Leyen mówią w sposób taki, powiedziałbym, łagodny, delikatny, wręcz powiedziałbym kompromisowy, jeśli chodzi na przykład o przemysł i rolnictwo, że będzie kontynuowana polityka klimatyczna, ale będziemy na przykład w zakresie przemysłu wprowadzali taki Clean Industrial Deal, czyli już nie Green Deal, tylko czysty przemysł. Będziemy promować takie zmiany w przemyśle, żeby, jak rozumiem, kontynuować bardzo ambitną agendę klimatyczną w odniesieniu do przemysłu, ale jednocześnie wzmacniać ten dobrze, zielony przemysł.
Przesunięcie retoryczne, czy przesunięcie realnej polityki? O tym chyba po raz pierwszy na użytek polskiej debaty później powiedział były premier profesor Jerzy Buzek, że właśnie w tej chwili powiedział to półtora roku temu, że już w tej chwili nie dyskutuje się właśnie o bardziej zielonej polityce, tylko o tym, jak wspomóc przemysł, to czy te dyskusje przekuwają się na po pierwsze refleksję, a po drugie realną zmianę w tempie, w restrykcyjności polityki klimatycznej?
Ja mam wrażenie, że to z jednej strony jest bujanie w obłokach, to znaczy próba ratowania przemysłu i jednocześnie przyciskanie śruby, jeśli chodzi o te koszty wynikające dla przemysłu z polityki klimatycznej, one w przeszłości się, no to była próba pożenienia ognia z wodą, nie udawały się, koszty spadały na przemysł ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi, które opisał Draghi. I uważam, że nie uda się również w przyszłości. Natomiast jednocześnie jest...
A Mario Draghi już w to wierzył, że uda się, bo wydaje się, jak czytam ten raport, jakby się udało, że jakby wizja jest taka, że jednak zrobimy ten skok, zaciśniemy zęby, przejdziemy ten krok i obudzimy się w już lepszej sytuacji zielonej, taniej energii i czystej, konkurencyjnej produkcji.
No więc to się nie powiedzie. Moim zdaniem to jest bujanie w obłokach.
Ale taka jest wizja, to chcę mną
przedstawić. Taka jest wizja, że będziemy w dalszym ciągu kontynuować próby połączenia wody z ogniem. Jest też wizja, że będziemy wzmacniać największe czempiony europejskie, przede wszystkim w Europie Zachodniej, właśnie po to, żeby one przetrwały. Żeby one wytrzymały ten ból wynikający z polityki klimatycznej.
Do tej pory pomoc publiczna była zakazana. Było to jedno z istotnych elementów Unii Europejskiej, że państwa nie dotują własnych przedsiębiorstw na wspólnym rynku, no bo to nie trzeba być wielkim specem od ekonomii. Rozsadziłoby to Unię prędzej, czy później, raczej prędzej niż później. Odejdziemy od tego. Komisja wybierze sobie parę firm niemieckich, trochę francuskich z jedną włoską. I będzie dotować? Jak to się wyglądać?
Po pierwsze, będzie dotować naszym kosztem, bo plan jest taki, żeby ograniczać wydatki na politykę spójności czy politykę rolną w Europie Środkowej, w tym w Polsce, a te środki przesuwać na największe korporacje w Europie Zachodniej. Po drugie, ułatwia się pomoc publiczną, czyli na przykład rządu niemieckiego dla korporacji niemieckich i tak samo ułatwia się te fuzje na rynku wewnętrznym, czyli na przykład jakbyśmy chcieli połączyć największe korporacje, żeby dajmy na to niemiecką czy francuską, która by miała stworzyć taką mega korporację, która de facto będzie monopolistą na rynku wewnętrznym. Te wszystkie zmiany mają uratować największe korporacje w wyścigu globalnym z korporacjami amerykańskimi czy chińskimi, tylko ponieważ nie likwiduje się tych super obciążeń wynikających z polityki klimatycznej, no to ten, nazwijmy to ratunek troszeczkę na nasz koszt, bo my się będziemy do tego dokładać, mówię o polskim podatniku, niekoniecznie musi się zakończyć sukcesem. Na pewno te firmy utrzymają, a nawet wzmocnią swoją pozycję na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Czyli między innymi na polskim rynku, uniemożliwiając na przykład firmom zbrojeniowym polskim, żeby one troszeczkę rozwinęły skrzydła, no bo polityka obrony jest planowana w taki sposób, żeby właśnie tą konsolidację tych czempionów zbrojeniowych dokonywać przede wszystkim w Europie Zachodniej, troszeczkę naszym kosztem. Ale tak jak powiedziałem, w rywalizacji globalnej niekoniecznie one muszą odnieść sukces i zresztą Draghi o tym pisze, że w pewnych segmentach my musimy się pogodzić z zależnością i dominacją korporacji chińskich, dlatego że one przynajmniej nam gwarantują względnie niskie koszty, jeśli chodzi o import technologii czy urządzeń.
To już na koniec, co to oznacza dla Polski, dla naszego regionu, bo jak się przegląda raport Draghiego, to odnosi się wrażenie, że już dość wiekowy polityk nie zauważył rozszerzenia. Jakby w ogóle nie trafiło do jego świadomości, że Unia Europejska już jest inna niż w roku 2003.
No przede wszystkim...
Przez po 20 lat.
Przede wszystkim raport Draghiego, ale też te zapowiedzi von der Leyen oznaczają dla nas bardzo niedobry kurs. Dlatego, że my będziemy ratować korporacje, największe korporacje w Europie Zachodniej na nasz koszt. Kosztem naszego rozwoju, rozwoju naszego przemysłu, ale też słabszych regionów, słabszych miast i tak dalej, i tak dalej. Więc w szczególności jest to niebezpieczne z punktu widzenia polityki obrony, bo ona jest tak, nazwijmy to, reformowana czy wzmacniana, żeby właśnie wzmacniać przede wszystkim korporacje i potencjał zbrojeniowy i eksportowy w Europie Zachodniej. A my, zamiast zrobić to, co jest najważniejsze w obecnej sytuacji geopolitycznej, czyli wzmacniać nasz przemysł zbrojeniowy, no będziemy tylko kupować, czy zmuszeni do kupowania uzbrojenia europejskiego.
Czyli koniec z doganianiem. Nasz region, a tym szczególnie Polska, jako największe państwo regionu, będzie terenem kolonialnym wewnątrz Unii Europejskiej?
No tutaj ten nasz status peryferyjny, on będzie wzmocniony, czyli u nas będą rosły koszty. My będziemy, że tak powiem, akumulować kapitał, który będzie następnie przesuwany właśnie na zachód. I w ten sposób próbuje się uratować globalną pozycję konkurencyjną tych największych korporacji Europy Zachodniej, ale tak jak powiedziałem, to wcale nie jest powiedziane, że my, Polacy, czy inne nacje z Europy Środkowej, ponosząc te koszty i ogromnym wysiłkiem, rzeczywiście możemy zapewnić sukces globalny dla firm francuskich czy niemieckich.
Ja to mówił profesor Tomasz Grzegorz, europeista. Dziękuję bardzo za wizytę w studio i do zobaczenia, bo i raport Draghiego jeszcze nie jeden aspekt będziemy omawiać, ale także kształtowanie się nowej komisji, bo dopiero teraz zacznie się bieg przesłuchania, głosowania. Będzie się w Unii Europejskiej działo. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Na Państwu dziękuję za uwagę. To była Odysja Wyborcza. Audycja ta się odbywa dzięki temu, że są patroni Radia Wnet. Jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, czerpią wiedzę, czerpią informacje z naszych audycji, to warto zostać patronem Radia Wnet. Zbliżamy się do 4000 patronów. To dużo, to bardzo dużo, ale dla istnienia, przetrwania Radia Wnet ciągle za mało, żeby nie ciąć audycji, nie ciąć także anteny, być może nie wyłączać nadajników. warto rozważyć obecność naszej platformie patronite.pl/radiownet, bo jeżeli Państwo słuchają, to znaczy, że Państwu się podoba i jeżeli Państwo by chcieli dalej słuchać, to jest to jedyna droga do zapewnienia funkcjonowania Radia Wnet. patronite.pl/radiownet. Wszystkim wspierającym dziękuję, że takie rozmowy możemy odbywać. Do usłyszenia.